Józef Stalin mówi, żeby zemścić się na Niemcach i najlepiej by było, gdyby rozstrzelać 50 tysięcy niemieckich oficerów. Alianci wybrali jednak proces, który rozpoczął się 20 listopada 1945 roku. Niektórzy określają je mianem ostatniej bitwy II wojny światowej. Samobójstwo Hitlera przyjęto z radością, zdobycie Berlina napawało długo oczekiwaną nadzieją, kapitulacja III Rzeszy uskrzydliła wielu na następne dziesięciolecia. Było już wiadomo, że zagrożenie, jakie trawiło świat od 6 lat, właśnie upadło z hukiem. Tym niemniej alianci mieli wielki problem z osądzeniem zbrodniarzy wojennych. Sami nie chcieli upaść moralnie i chcieli przykładnie ukarać zbrodniczych nazistów, jednak zachowując swoje człowieczeństwo. Czas nastał na świętowanie i karanie. Tylko jak? Zdaniem wielu może nie do końca zwycięstwem było pokonanie Berlina, a zapewnienie sprawiedliwego procesu. Dyktatura miała poddać się naciskowi działań demokratycznych, a trzeba pamiętać, że sporo było emocji wokoło. Odkrycie bezwzględnej brutalności niemieckiej z jej obozami śmierci, komorami gazowymi. Zemsta przecież smakuje najlepiej na zimno. Jednak postawiono na rozum i tłumiono wszelkie emocje. Alianci byli zgodni w 1941 roku, że należy surowo ukarać zbrodniarzy, przy czym nie wykazywali już jednomyślności, jak kara ma wyglądać. Brytyjczycy wraz z Amerykanami stawiali na indywidualne rozliczanie winy, natomiast Sowieci wraz z Francuzami uważali, że najlepiej będzie, jak osądzi się zbrodniarzy kolektywnie. Jak to mówią, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Stalin w Teheranie stwierdził, że trzeba rozstrzelać minimum 50 tysięcy niemieckich oficerów. W nieco mniejszym stopniu wypowiedział się Churchill, który stwierdził, że trzeba powiesić 100 najważniejszych nazistów. Odmienne zdanie zaprezentowali Amerykanie. Ci wysunęli propozycję gremialnej likwidacji. Późnym latem 1945 roku zdecydowano się na proces najważniejszych funkcjonariuszy III Rzeszy, ale pod jednym warunkiem, że czekać ich będzie sprawiedliwy proces w stylu anglosaskim. Postanowiono, że nie będzie niemieckich sędziów, ci z wiadomych względów nie zachowywaliby w miarę obiektywnego osądu. Do Międzynarodowego Trybunału Wojskowego wprowadzono z danego kraju alianckiego jednego sędziego wraz z zastępcą. Akty oskarżenia zawężono do zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni przeciwko ludzkości, podżegania do wojny oraz zbrodni wojennych. Miejsce procesu było długo kością niezgody, bo i Amerykanie chcieli, aby proces odbył się w ich strefie wpływów, a Sowieci w swojej strefie wpływów. Kompromis jednak wypracowano i padło na Berlin. Berliński proces rozpoczął się 18 października 1945 roku. Tak, zgadza się, 18 października w Berlinie. Jednak z powodów logistycznych zdecydowano się przenieść proces do oddalonej Bawarii i stanęło na Norymberdze. Norymberga idealnie się nadawała z wielu powodów. Była sercem tętniącej narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotniczej, gdzie odbywały się jej regularne zjazdy, gdzie powstawały ustawy rasowe. To tutaj także postanowiono wymierzyć sprawiedliwość dziejową. A tak dla ciekawych, Norymberga leżała w amerykańskiej strefie okupacyjnej, więc jednak spór z Sowietami wygrali Amerykanie. A miasto, co ciekawe, w większości było zniszczone poza lotniskiem i gmachem sądu, które było połączone podziemnym korytarzem z dobrze zachowanym więzieniem. Norymberska sala sądowa od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku przez 314 dni była pierwszym w dziejach międzynarodowym procesem zbrodniarzy wojennych. Precyzując, samych dni procesowych było 218. Sądzono najbliższych współpracowników Hitlera, szefa Luftwaffe Hermana Göringa, zastępcę Hitlera w NSDAP Rudolf Hess, minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, minister uzbrojenia Albert Speer, kilkumiesięczny kanclerz Rzeszy Franz von Papen, prezes banku centralnego Hjalmar Schacht, feldmarszałek Wilhelm Keitel, generał-pułkownik Alfred Jodl, wielki admirał Erich Redder, wielki admirał Karl Dönitz, szef Gestapo Ernst Kaltenbrunner, odpowiedzialny za robotników przymusowych i obozy pracy Fritz Saukel. Do tego oceniono zbrodnicze organizacje, partię nazistowską NSDAP, tajną policję Gestapo, SD, czyli organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, Schutzstaffeln, czyli samo SS, rząd III Rzeszy oraz Wehrmacht. Proces rozpoczął szef oskarżycieli USA, który powiedział, cytuję: niecne czyny, które chcemy ukarać, były tak bardzo wyrachowane, przepełnione złem i okrutne, że ludzkość nie może ich zignorować. Wszyscy oskarżeni nie byli torturowani, mieli swoje prawa, nawet mogli wybrać swoich obrońców. Hermann Jarreis, reprezentując generała Alfreda Jodla, argumentował, że wszystkie zwycięskie mocarstwa dopuściły się zbrodni wojennych. Punktował Związek Sowiecki za Katyń, czy Wielką Brytanię, czy Amerykę za bombardowanie ludności cywilnej w Dreźnie i Hamburgu. Związkowi Sowieckiemu nie omieszkał wypomnieć paktu Ribbentrop-Mołotow, na mocy którego zgodnie narody postanowiły zaatakować Polskę i podzielić się jej terytorium. Mecenas Jarreis starał się jak tylko mógł. Pytał, a co z wojną zimową? Czy nie Związek Sowiecki czasami atakował Finlandii w listopadzie 1939 roku? Czy wówczas czasami nie wykluczono Sowietów z Ligi Narodów za to? Przyszły rektor Uniwersytetu w Kolonii stwierdził w pewnym momencie, że politycy wypowiadają wojny, a żołnierze wypełniają rozkazy. Wszyscy odgrywali jakieś rulki, każdy uważając, że jego gra pozwoli mu wymigać się od kary. Hermann Göring uważał, że uzyska najwięcej, podważając mandat Trybunału. Kiedy to nie zadziałało, twierdził w kółko, że nigdy nie popierał stawiania jednej rasy ponad inne. Nie poczuwał się do winy. Tak jak zresztą wszyscy pozostali, nikt nie poczuwał się do winy. No może poza architektem Hitlera Albertem Speerem. Ten poczuwał się do winy, choć jak twierdził, nie znał szczegółów zbrodni. Dzięki tej taktyce skruchy Speer dostał tylko 20 lat. Główny planista przebudowy niemieckiej stolicy na stolicę świata po wyjściu z więzienia w 1966 roku, żeby jakoś żyć, opowiadał swoją bajkę kreującą go na przyzwoitego nazistę. Proces był wyjątkowy z kilku względów. Już powiedzieliśmy sobie, że to był pierwszy w dziejach taki proces osądzający zbrodniarzy. Kolejnym czynnikiem czyniącym proces wyjątkowym było dopuszczenie po raz pierwszy w historii sądownictwa filmu jako materiału dowodowego. Sowieci wyświetlili nagrania, jak to wyzwalano obóz Auschwitz-Birkenau. Choć Göring usiłował zagmatwać ludziom w głowach, krzycząc, że to czysta propaganda, niestety fakty mówiły za siebie. Niekończące się szpaler wychudzonych, stojących przed niekończącymi się kaskadami baraków, ze stosami ciał i gąsienicowym spychaczem spychającym setki zwłok do zbiorowych mogił. Po takiej projekcji nikt nie dawał wiary krzykom Göringa. Proces był długi i skomplikowany. 280 świadków. Ponad 4000 dowodów, nagrano 27 km taśmy dźwiękowej i 7000 płyt winylowych. 250 dziennikarzy, byli i fotografowie, i producenci filmowi. Jawność procesu służyła nie tylko osądzeniu zbrodniarzy, ale miało na celu wyciągnięcie na światło dzienne to, co Niemcy chcieli ukryć ze wszelkich sił. Międzynarodowa opinia publiczna miała się dowiedzieć. Z badań opinii publicznej w czasie od października 1945 roku do sierpnia 1946 roku 75% ankietowanych było zdania, że proces był uczciwy. 66% Niemców powiedziało, że po raz pierwszy dowiedziało się o zbrodniach popełnionych przez ich kraj. 50% badanych było zdania, że wyrok będzie dla wszystkich jednakowy. Śmierć. Stąd połowa społeczeństwa wyraziła zaskoczenie, kiedy się dowiedziała, że 12 miało zostać powieszonych. 7 dostało od 10 lat do dożywocia. 3 uniewinniono. Choć prawda jest taka, że 2 zdążyło umrzeć, zatem tak naprawdę jedynie Franza von Papena uniewinniono. Choć przyjęto wyrok uniewinniający z dużą dozą zbulwersowania, bo w końcu przygotowywał wszystko przy przejmowaniu Austrii. Choć oliwa była sprawiedliwa, bo po wyjściu komisja denazyfikacyjna skazała go na 8 lat robót przymusowych, mimo podeszłego wieku. Zdaje się, że najbardziej wszystkich w konia zrobił Göring, skazany na karę śmierci, który krótko przed wyrokiem popełnił samobójstwo, zażywając cyjanek otrzymany od strażnika więziennego. 16 października 1946 roku media obiegły zdjęcia z ciałami powieszonych. Ich zwłoki skremowano i rozsypano na morzu, by uniknąć budowania kultu. Kiedy proces się skończył, Amerykanie zabrali się za kolejnych zbrodniarzy, gdzie w 12 procesach skazali 185 nazistów. Następnie w zachodnich strefach okupacyjnych skazano kolejnych 5000 nazistów. Niestety po wojnie sporo osób pozostało bezkarnych. Sędziów w ogóle nie ruszono. 90 nazistowskich prawników trafiło do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, gdzie stanowili większość. Tym niemniej proces norymberski przeszedł do historii. Procesy zapoczątkowały prawo międzynarodowe, które mamy do dzisiaj. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału na temat 314 dni Norymbergi. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki w górę. Jak nie, to w dół. Jak średnio, to w boki. Rzućcie tematy na kolejny film. Jednym ze sposobów na to, żeby rzucić tematy na kolejny film, jest uczestnictwo w Discordzie, który został, powiedzmy sobie, niedawno założony i link do niego jest pod filmem. Dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy, kiedy każdy z was sobie pomyśli, a napiszę maila do prosto z mostu, czemu nie? No i wpadnijcie na drugi kanał. Fakty na wynos zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.